Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Jan Paweł II w encyklice misyjnej Redemptoris Missio napisał: fakt, że dobra nowina jest głoszona przez chrześcijan podzielonych między sobą, osłabia siłę jej świadectwa i dlatego naglącym staje się działanie dla jedności chrześcijan.
A podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Afryki papież powiedział: bez pełnej, organicznej jedności chrześcijanie nie mogą dawać zadowalającego świadectwa Chrystusowi, a ich podziały pozostają zgorszeniem dla świata, szczególnie dla młodych kościołów misyjnych. Wiarygodność orędzia Ewangelii i samego Chrystusa jest bowiem naprawdę związana z jednością chrześcijan.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Tendencje zjednoczeniowe między kościołami chrześcijańskimi obserwujemy już w połowie XIX wieku. Trzeba tu podkreślić, że właściwy impuls dla rozwoju ekumenizmu dał ruch misyjny. Szczególną rolę odegrała Światowa Konferencja Misyjna, która odbyła się w Edynburgu w 1910 roku. Przybyli na nią przede wszystkim przedstawiciele ewangelickich towarzystw misyjnych. Uwagę skierowano na ustalenie wspólnej metody, która pozwoliłaby uniknąć w pracy ewangelizacyjnej źle rozumianego współzawodnictwa i niedobrej rywalizacji.
Konferencja była wyrazem protestu świata ewangelickiego przeciwko skandalowi rozbicia chrześcijan na terenach misyjnych. W czasie obrad podkreślono z mocą, że celem pracy misyjnej jest dążenie do tego, aby w każdym niechrześcijańskim kraju rozwijał się niepodzielny Kościół Chrystusowy. Postulowano także, aby kościoły rodzime, niezależnie od przekonań i chęci misjonarzy, usiłowały rozwiązać problem podziału o własnych siłach.
Konferencji towarzyszył ogromny optymizm zawarty w jej haśle: ewangelizacja świata za naszego pokolenia. Czołową rolę w przygotowaniu spotkania odegrali metodysta John Mott, przewodniczący konferencji, oraz anglikanin Joseph Oldham, późniejszy wieloletni sekretarz utworzonej w 1921 roku Międzynarodowej Rady Misyjnej.
Zaczątkiem współczesnego ruchu ekumenicznego stała się inicjatywa dwóch środowisk protestanckich. Jedno, Faith and Order, czyli wiara i ustrój, zostało powołane do życia na konferencji misyjnej w Edynburgu. Drugie natomiast powstało staraniem protestanckiego arcybiskupa Uppsali Natana Söderbluma pod nazwą Life and Work – życie i dzieło. Oba środowiska od samego początku odzwierciedlały dwie zasadnicze orientacje. Jedna ukierunkowana biblijnie, druga zaangażowana bardziej społecznie.
Z czasem te inicjatywy połączyły się, tworząc tymczasową ekumeniczną Radę Kościołów. Pierwszy zjazd zjednoczonego już ruchu odbył się w 1948 roku w Amsterdamie. Na spotkanie przybyli delegaci ze 150 kościołów z całego świata. Wtedy powołano do życia Światową Radę Kościołów z siedzibą władz naczelnych w Genewie. Na zjeździe uchwalono, że członkiem Rady może zostać Kościół, który jako podstawową kościelno-teologiczną prawdę przyjmuje, że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem. Przy tej okazji mocno podkreślono, że sprawy misji nie należy oddzielać od spraw jedności chrześcijan.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Światowa Rada Kościołów swoje drugie plenarne zgromadzenie miała w Evanston w Stanach Zjednoczonych w 1954 roku. Zaznaczyły się wówczas dwa kierunki, które szczególnie dały znać o sobie w podejściu do zadań misyjnych. Teologowie tendencji europejskiej zwracali głównie uwagę na eschatologiczny charakter Kościoła. Z kolei teologowie tendencji amerykańskiej podkreślali ziemski aspekt misji Kościoła, żądając zajęcia się przebudową społeczności ludzkiej w duchu Ewangelii.
Trzecie zgromadzenie odbyło się w 1961 roku w stolicy Indii New Delhi. W wyniku obrad zmieniono pierwotną podstawową prawdę teologiczną, będącą warunkiem przyjęcia do Rady, poszerzając ją o prawdę o Trójcy Świętej. Poza tym, w celu lepszego współdziałania na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej, połączono Światową Radę Kościołów z Międzynarodową Radą Misyjną. Jednocześnie utworzono Komisję do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji.
Zadaniem tej komisji było uwrażliwienie kościołów członkowskich na potrzebę dawania wspólnego świadectwa chrześcijańskiego. Do priorytetów zaliczono nawrócenie wewnętrzne, ewangelizację wszystkich wymiarów życia, zaangażowanie się na rzecz ubogich i inkulturację Ewangelii. Teologowie Światowej Rady Kościołów misję pojmowali wcześniej w ten sposób, że Europa, Ameryka Północna i Australia były bazą misyjną, zaś pozostałe części świata – krajami misyjnymi. Tymczasem nowa orientacja wypracowana w New Delhi głosiła, że Kościół wszędzie, na wszystkich kontynentach jest w stanie misji.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Zaangażowanie w ruch ekumeniczny Kościoła katolickiego widać wyraźnie od roku 1949. Wówczas Pius XII polecił wydać instrukcję Ecclesia Catholica, słusznie nazwaną Wielką Kartą Ekumenizmu Katolickiego. 3 lata później powstała Konferencja Katolicka do Spraw Ekumenicznych. Kościół otworzył na oścież dla idei zjednoczenia Jan XXIII, ustanawiając w 1960 roku Sekretariat Jedności Chrześcijan. Wkrótce pierwsi oficjalni obserwatorzy katoliccy zostali wydelegowani na ogólne zgromadzenie Światowej Rady Kościołów do New Delhi. Także zwołanie Soboru Watykańskiego II w dużej mierze było podyktowane koniecznością zajęcia się sprawą jedności chrześcijan. Troska ta przemawia z wielu dokumentów soborowych z dekretem o ekumenizmie na czele.
Dzisiaj już dla każdego jest rzeczą oczywistą, że świadectwo wiary kościołów chrześcijańskich otrzyma pełny wyraz dopiero wtedy, kiedy kościoły te odnajdą i przywrócą zupełną jedność. Bezspornym przejawem ekumenizmu jest ogólna wola przezwyciężenia rozbicia, szczególnie boleśnie odczuwanego na terenach misyjnych. Poza małymi wyjątkami zanikła wroga postawa i konkurencyjny prozelityzm różnych misji. Wytworzył się nowy klimat szacunku, życzliwości i wzajemnych poszukiwań dróg zbliżenia.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.